Teraz ostatni nasz wykład, ojciec profesor Bogusław Kochaniewicz. Nie będę przedłużał, ale profesor z dziedzin naukologicznych też w naszym zakonie otrzymał 2 lata temu najwyższy tytuł, taki honorowy naukowy mistrza świętej teologii. Przedstawi nam referat pod tytułem Kontrowersja wokół niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny kwestią teologiczną czy filozoficzną. Proszę.
Zagadnienie wpływu filozofii na dyskurs o niepokalanym poczęciu nie zostało do tej pory przebadane. I chociaż kwestia dogmatu, jego rozwoju była przedmiotem wielu opracowań, to generalnie koncentrowano się na teologicznej stronie zagadnienia. Dlatego niniejsze przedstawienie chciałbym poświęcić kwestii filozoficznej, ukazując właśnie wpływ filozofii zarówno Dunsa Scota, jak i Tomasza Zakwinu na interesującą nas kontrowersję. Pod tym kątem zwrócę uwagę na 4 kluczowe kwestie. Pierwsza to kwestia Boga, druga kwestia wcielenia, trzecia odkupienia i wreszcie niepokalanego poczęcia. I zdając sobie sprawę, że jesteśmy w studium ojców dominikanów filozoficzno-teologicznym, gdzie filozofia Akwinaty jest czymś powszechnym, pozwolę sobie trochę więcej powiedzieć o filozofii Dunsa Scota, która jest zupełnie inna, ale konieczna do tego, abyśmy zrozumieli zetknięcie się kompletnie 2 różnych systemów myślenia i opisywania rzeczywistości. A więc przechodzę do punktu 1. W metafizyce Dunsa Scota wszystko, co jest poznawalne przez rozum, zawiera w sobie pojęcie bytu. Byt staje się przedmiotem refleksji metafizycznej w swojej jednoznaczności. Owa jednoznaczność przejawia się zarówno na poziomie rzeczywistym, chodzi o byt fizyczny, jak i na poziomie logicznym, czyli chodzi o byt myślny. Byt jednoznaczny jest więc pierwszym pojęciem umysłu i uprzedza wszystkie określenia, które przyjmuje jako istniejący. Obejmuje zatem zarówno skończoność bytu, jak i jego nieskończoność. Dla Scota natura bytu jest jednostkowa w przeciwieństwie do istniejącego dotąd poglądu, że istota bytu jest ogólna. Indywidualność według Scota to podstawowa cecha bytu. Dla franciszkanina oprócz formy gatunkowej quiditas istnieje w każdej rzeczy forma indywidualna, hecceitas. I jego zdaniem to właśnie ta forma byłaby pryncypium individuationis, natomiast nie materia, jak tego chciał Tomasz. Scot doszedł do uznania mnogości form, którą Tomasz uważał za absolutnie niemożliwą, w przekonaniu, że jedna rzecz może mieć tylko jedną istotę. Według metafizyki Dunsa Scota każdy przedmiot poznania jest dostępny w bezpośrednim akcie percepcji. I ten bezpośredni, indywidualny sposób poznania dokonuje się dzięki intuicji. Takie ujęcie franciszkanina różni się diametralnie od poglądu Tomasza Zakwinu, według którego rozum poznawałby bezpośrednio istotę rzeczy materialnych, dokonując tego na drodze abstrakcji. Dzięki temu metafizyka tomistyczna, opierając się na analogii, umożliwia przypisywanie bytowi stworzonemu i bytowi Bożemu wspólnych przymiotów. Dla Dunsa Scota przeciwnie. Rozpoczyna on analizę przymiotów Boga, wychodząc od jego nieskończoności. Pojęcie bytu nieskończonego implikuje obecność wszystkich możliwych pozytywnych przymiotów, a zatem dla Scota Bóg jest niezmienny, odwieczny, niewidzialny, prawdziwy, dobry, wszechmocny, jest zarówno w akcie, jak i w możności. Różnica między doktryną franciszkanina a systemem Akwinaty nie ogranicza się jedynie do sposobu poznawania rzeczywistości, ale dotyczy także władz duchowych. O ile bowiem dla Tomasza Zakwinu Najdoskonalszą władzą jest rozum, to dla Duns'a Scota była nią wolna wola. Skoro wola jest władzą najdoskonalszą, to musi posiadać nią istota najdoskonalsza, czyli Bóg. Skoro cechą woli jest wolność, to przymiot ten należy przede wszystkim przypisać Bogu, który jest wolny w swoich wyrokach. Wolna wola Boga jest nieograniczona i wszechmocna. Stąd wszechmoc Boga jest aktualizacją nieskończonej i nieuwarunkowanej Jego woli. Dzięki wszechmocy Boga, referuje cały czas Scota, rzeczy są przenoszone z ich istnienia w umyśle Bożym, w którym są możliwe jako poznanie, do ich czasowo-przestrzennego istnienia w historii, gdzie istnieją jako wyraz nieskończonej, doskonałej, absolutnie wolnej woli Boga. Wszechmoc Boga, według Scota, wyraża się w dwojaki sposób. Bądź to jako potencja absoluta, bądź też jako potencja ordynata. Pierwsza z nich, czyli potencja absoluta, wyraża samą wolę Boga w sposób absolutny i bezpośredni. Potencja absoluta jest zasadą, przyczyną wszystkich wydarzeń, także tych alternatywnych w stosunku do porządku stworzeń, które z wolnej woli Bożej z nim współistnieją. Wynika z tego koncepcja całej rzeczywistości jako absolutnie zależnej jedynie od woli Bożej. Za każdym bowiem razem, cały czas mówię o Scocie, jeśli Bóg chce czegoś dokonać, to jego potencja absoluta staje się potencja ordynata. I to pierwsze rozróżnienie rzuca światło na rozumienie niepokalanego poczęcia przez Duns'a Scota, gdzie zamysł wszechmocy Boga, czyli potencja absoluta, urzeczywistnia się w zachowaniu Maryi od skazy grzechu pierworodnego, czyli potencja ordynata. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Teraz przeskakujemy do koncepcji, drugiej koncepcji kluczowej, wcielenie. Kwestia motywu stworzenia i wcielenia została poruszona przy Scota w następujących słowach. I tutaj Reportata Parisiensia, trzecia księga, zawierają takie oto słowa Scota. Przede wszystkim Bóg miłuje samego siebie. Po drugie, miłuje siebie w drugich, a miłość ta jest bezinteresowna. Po trzecie, Bóg chce, aby miłował go ten, który może to czynić w stopniu najwyższym. I po czwarte, przewidział zjednoczenie tej natury, która kochać go ma w stopniu najwyższym, nawet wówczas, gdyby nikt nie zgrzeszył. I ten cytat, te słowa są kapitalne, bowiem rzucają światło na rozumienie całości teologii Scota. Przytoczone bowiem słowa objawiają odwieczny zamysł Boga, który poprzedza stworzenie i realizuje się we wcieleniu. Innymi słowy, Bóg, miłując samego siebie w nieskończony sposób, zapragnął, aby podobną, nieskończoną miłością był on miłowany przez człowieka. Realizacja tego stwórczego zamysłu mogła się dokonać dzięki przyjęciu człowieczeństwa przez Syna Bożego. Bóg, według Scota, przewidział bowiem zjednoczenie ze sobą ludzkiej natury, która została przeznaczona po to, aby miłować Boga w stopniu najdoskonalszym. Dzięki wcieleniu wszyscy ludzie, a nawet całe stworzenie zostało powołane do miłowania Boga w sposób najwyższy. Skoro człowiek jest mikrokosmosem, skupiającym w sobie całe stworzenie, to poprzez wcielenie cały wszechświat odnajduje naturalne i ostateczne zwieńczenie w Bogu. W tym odwiecznym zamyśle Boga ludzka natura została predestynowana do tego, aby miłować Boga w sposób najdoskonalszy, uwaga, nawet wówczas, gdyby nie upadła i nie zgrzeszyła. Franciszkanin stwierdza to wyraźnie, cytuję, gdyby nawet ani człowiek, ani anioł nie upadł, gdyby nawet żaden człowiek nie miał być stworzony oprócz Chrystusa, to nawet wówczas Chrystus byłby przewidziany. Koniec cytatu. Odpowiadając zatem na pytanie cur Deus homo, Duns Scot stwierdza, że motywem wcielenia była doskonałość stworzenia, Syn Boży przyjął ludzką naturę, aby pozwolić całemu stworzeniu w Chrystusie i przez Chrystusa miłować Boga miłością najwyższą i nieskończoną. Racja wcielenia jako doskonałości stworzenia była uprzednia i niezależna wobec upadku i grzechu człowieka. Odmienną odpowiedź na postawione pytanie daje Tomasz Zakwinu, który, opierając się na historii zbawienia, wychodzi od upadku i grzechu pierwszego człowieka. Postrzega bowiem wcielenie w perspektywie zbawczej. Człowieczeństwo Chrystusa stało się narzędziem, za pomocą którego Bóg dokonał naszego zbawienia. Ponieważ, cytuję słowa Tomasza, człowieczeństwo Chrystusa jest narzędziem bóstwa, wszystkie czyny i cierpienia Chrystusa przez swe działanie narzędne mocą bóstwa przyczyniają się do zbawienia ludzi. Koniec cytatu. I dalej, dla Tomasza dla zbawienia ludzi wcielenie Boga było konieczne. Dlatego też należy stwierdzić, że motywem wcielenia dla Akwinaty był grzech popełniony przez człowieka. Z wcieleniem łączy się teraz koncepcja odkupienia, trzecie kluczowe pojęcie, kiedy zestawiamy Duns'a Scota i Tomasza Zakwinu. Tomasz Zakwinu, wyjaśniając dzieło odkupienia człowieka, zwrócił uwagę na tajemnicę paschalną Chrystusa. Cytuję, to, że człowiek został zbawiony przez mękę Chrystusa, odpowiadało zarówno miłosierdziu, jak i sprawiedliwości Bożej. Odpowiadało sprawiedliwości, ponieważ męką swoją Chrystus wynagrodził za grzechy rodzaju ludzkiego tak, iż człowiek został wyzwolony przez sprawiedliwość Chrystusa. Było to zgodne z miłosierdziem, bo skoro, jak wiemy, człowiek nie mógł dać o własnych siłach zadośćuczynienia za grzechy całej ludzkości. Bóg za sprawcę zadośćuczynienia dał własnego Syna, aby według słów apostoła usprawiedliwieni darmo przez Jego łaskę, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie, Jego to postanowił Bóg ofiarą przebłagalną przez wiarę we krwi Jego. Koniec cytatu. Wynika z tego, że Chrystus, przyjmując dobrowolnie mękę i śmierć na krzyżu, czyniąc zadość w ten sposób za grzechy rodzaju ludzkiego, objawił w ten sposób swoją miłosierną miłość i dokonał odkupienia rodzaju ludzkiego. Innymi słowy, według Tomasza, który opiera się na Bożym objawieniu, dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa zakładało upadek pierwszych ludzi, a co za tym idzie, pojawienie się na świecie grzechu. Odmienne rozumienie odkupienia przedstawił Duns Scot, dla którego krzyż i cierpienie przyjęte przez Chrystusa były wyrazem Jego wolnej woli oraz Jego miłości do człowieka. Innymi słowy, wszystko, co Jezus uczynił dla naszego zbawienia, nie było efektem jakiegoś zewnętrznego przymusu bądź determinizmu, ale Jego osobistym wyborem. Tajemnica wcielenia, predestynacja jest uprzednia, ważniejsza dla Dunsa Scota niż tajemnica paschalna. Dla franciszkańskiego teologa Chrystus jest nie tylko odkupicielem i pośrednikiem, ale uwaga, pośrednikiem najdoskonalszym, perfectissimus mediator. I ta kategoria, którą wprowadza, kategoria najdoskonalszego pośrednika, pozwoliła Dunsowi Scotowi na wyodrębnienie gradacji w realizacji odkupienia. Odkupienie, zdaniem Scota, nie ograniczałoby się jedynie do uwolnienia człowieka od winy, lecz domagałoby się takiego działania najdoskonalszego, które zakładałoby uniemożliwienie upadku, czyli zachowanie od grzechu. Ów najdoskonalszy sposób odkupienia ilustruje Scot w następujący sposób. Cytuję, lepiej jest nigdy nie obrazić króla, niż uzyskać od niego przebaczenie z niecnego czynu, który został dokonany. Koniec cytatu. Ta stopniowalność działania Chrystusa jako najdoskonalszego pośrednika pozwoliła Scotowi na ukazanie możliwości zachowania od grzechu pierworodnego Maryi. I w komentarzu do sentencji franciszkanin zauważa. Chrystus był najdoskonalszym pośrednikiem, zatem posiadał wobec jakiejkolwiek osoby najwyższy stopień pośrednictwa, lecz nie byłby najdoskonalszym pośrednikiem i naprawcą, gdyby nie zachował matki od grzechu pierworodnego, a ponieważ był on najdoskonalszym pośrednikiem wobec osoby swojej matki, wynika z tego, że zachował ją od grzechu pierworodnego. Koniec cytatu. Dzięki wprowadzonej kategorii najdoskonalszego pośrednika stało się możliwym wyjaśnienie kwestii niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny jako odkupienia w najdoskonalszy sposób, to znaczy przez zachowanie Maryi od grzechu pierworodnego. Z niniejszego zestawienia wyłaniają się całkowite różne odmienne koncepcje odkupienia. Pierwsza, klasyczna, reprezentowana przez Tomasza z Akwinu, która zakładała uprzedniość grzechu i wobec tego rozumiała odkupienie jako wybawienie, jako uwolnienie, jako wykupienie z niewoli grzechu. Chrystus jest zatem odkupicielem, ponieważ wyzwolił człowieka z niewoli grzechu. W takim ujęciu Maryja, reprezentując rodzaj ludzki, poczęłaby się w grzechu pierworodnym, z którego następnie zostałaby uświęcona jeszcze w łonie swojej matki. To jest klasyczne ujęcie tomaszowe. Druga koncepcja odkupienia, reprezentowana przez Szkota, nie była ściśle powiązana z wcieleniem. Chrystus, głosi Szkot, przyszedłby na świat niezależnie od upadku pierwszego człowieka. W takim ujęciu męka i śmierć Chrystusa na krzyżu byłyby wyrazem Jego wolnej woli oraz miłości Boga do człowieka. Różne stopnie odkupienia wyodrębnione przez Franciszkanina umożliwiły mu przedstawienie zachowania Maryi od grzechu jako najdoskonalsze odkupienia dokonane przez najdoskonalszego pośrednika. I tutaj tak otworzę taki nawias. Oczywiście dominikanie zaczęli się burzyć na te dystynkcje, mówiąc, hej, zaraz, o co chodzi? Jaki najdoskonalszy pośrednik? Jakie najdoskonalsze odkupienie? To co? My zostaliśmy odkupieni w gorszy sposób niż Chrystus dokonywał jakiegoś dziwnego podziału i tak dalej. Oczywiście, jeżeli przejrzymy kontrowersje i traktaty dominikanów pisane przeciw franciszkanom, zwolennikom niepokalanego poczęcia, to między innymi ten argument dotyczący koncepcji odkupienia pojawia się bardzo często. I tutaj jeszcze dodam na marginesie, że to poczęcie zachowawcze, ono nie funkcjonowało zupełnie w teologii, w historii teologii. Klasycznym ujęciem odkupienia był fakt grzechu. Innymi słowy, wszyscy dominikanie mówili chwileczkę, wykupić można z czegoś, z jakiejś niewoli. Można odkupić, ale wcześniej musi być grzech. Co to znaczy, że ktoś nie popadł w grzech? To co? Jeżeli jest zdrowy, to można powiedzieć, że jest zdrowy, ponieważ został zachowany od choroby i tak dalej. Więc tutaj po prostu te kontrowersje i te argumenty w dyskusjach pomiędzy franciszkanami a dominikanami między innymi dotykały tego kluczowego pojęcia. I przechodzę już do samego niepokalanego poczęcia, czwarte kluczowe pojęcie. Prezentując kwestię niepokalanego poczęcia w interpretacji dwóch średniowiecznych teologów, warto zwrócić uwagę, że Tomasz poświęcił temu zagadnieniu przede wszystkim wiele miejsca w komentarzu do sentencji i w sumie teologii. Oczywiście są inne miejsca, pomijam to milczenie. Skoncentruję się na trzech możliwych scenariuszach. A. Uświęcenie Maryi przed połączeniem się duszy z ciałem. B. Uświęcenie w momencie animacji, czyli połączenia duszy z ciałem Maryi. C. Uświęcenie po połączeniu się duszy z ciałem. Warto zauważyć, że Tomasz zamiast terminu koncepcjo posługuje się terminem, pojęciem animacji. O ile bowiem termin poczęcie koncepcjo, idąc za Arystotelesem, dotyczył pojawienia się zarodka pozbawionego duszy rozumnej, o tyle animacja oznaczała połączenie się duszy rozumnej stworzonej przez Boga z ukształtowanym już zarodkiem. Rozważając zatem możliwość uświęcenia Maryi przed połączeniem się duszy z ukształtowanym zarodkiem, Akwinata dochodzi do wniosku, że jedynie natura racjonalna może być podmiotem Bożej łaski, stąd wniosek, Maryja nie mogła być podmiotem łaski uświęcającej przed animacją, bo po prostu nie istniała. Po drugie, druga możliwość zakładała uświęcenie w momencie połączenia się duszy z ciałem. Tomasz odrzuca takie rozwiązanie, ponieważ wykluczałoby to błogosławioną dziewicę z grona wszystkich oczekujących na odkupienie, a nadto podważałoby powszechność odkupienia dokonanego przez Chrystusa. W takim ujęciu pojęcie odkupienia zakładało uprzedniość grzechu wobec zbawczej aktywności Chrystusa. I wreszcie trzecia interpretacja, opierając się na danych objawienia, podkreśla, że w Adamie wszyscy zgrzeszyli i zostali pozbawieni Bożej łaski. Wyzwolenie z grzechu było odpowiedzią Bożej miłości. Przykłady proroka Jeremiasza, Jana Chrzciciela, uświęconych w łonach swoich matek przed przyjściem na świat, były tego potwierdzeniem. Przechodzę teraz do Dunsa Scota. On, ten właśnie franciszkański teolog, interpretując interesujące nas zagadnienie, wyróżnił trzy możliwe sposoby realizacji Bożego zamysłu. Pierwszy zakładał wolność Maryi od skażenia grzechem pierworodnym. Drugi podkreślał uwolnienie Maryi od grzechu po upływie krótkiego czasu. I trzeci zakładał uwolnienie błogosławionej dziewicy od grzechu po upływie dłuższego czasu. Rozważając pierwszą z możliwości, franciszkanin postawił następujący problem. W jaki sposób człowiek w momencie swojego poczęcia może być jednocześnie skażony grzechem pierworodnym i uświęcony? Simul justus et peccator ius est u Scota, nie u Lutra. Odpowiadając na pytanie, posłużył się dystynkcjami, o których wspomniałem wcześniej. Zauważył, że w porządku intelektualnym natura duszy poprzedza zarówno sprawiedliwość pierwotną, jak i brak tejże sprawiedliwości. Natura duszy pozostaje neutralna. Gdyby jednak w pierwszym momencie animacji dusza Maryi zostałaby obdarowana łaską, to przychodząca na świat osoba dzięki połączeniu duszy rozumnej i zarodka byłaby wolna od grzechu pierworodnego. W tym to rozwiązaniu pobrzmiewa zarysowana wcześniej filozoficzna koncepcja bytu, który na płaszczyźnie logicznej byłby bytem myślnym, natomiast w porządku rzeczywistym i zrealizowanym jako byt fizyczny. Ponadto pobrzmiewa tutaj również rozróżnienie na formę gatunkową quiditas oraz formę indywidualną każdej z rzeczy hecceitas. Idąc tym tokiem myślenia, można stwierdzić, że na początku Maryja była w stanie grzechu, ponieważ partycypowała w naturze Adama. Jednocześnie jej początek odnosi się do natury duszy moralnie neutralnej. Dlatego według Dunsa Scota w pierwszej chwili zaistnienia Maryi można było przypisać tej neutralnej naturze duszy grzech albo łaskę. Bóg w swojej wszechmocy zechciał jednak przypisać tej duszy łaskę i w ten sposób Maryja w pierwszej chwili swojego zaistnienia została zachowana od grzechu. Odniesienie do Chrystusa, najdoskonalszego pośrednika, udzielającego łaski, która zachowała Maryję od skażenia grzechem, dopełnia całości wywodu. Należy zatem zauważyć, że według franciszkanina błogosławiona dziewica z pewnością zaciągnęłaby grzech, gdyby nie została zachowana od skażenia w momencie swego zaistnienia. Ten sposób interpretacji niepokalanego poczęcia okazał się przełomowy nie tylko dla teologii franciszkańskiej, ale również dla całego Kościoła. I już zakończenie. Analiza dwóch interpretacji zagadnienia poczęcia Maryi pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków. Należy stwierdzić, że przedstawione przez Dunsa Scota i Tomasza z Akwinu sposoby prezentacji interesującej nas kwestii są całkowicie odmienne. Refleksja franciszkanina odznacza się kierunkiem wstępującym, to znaczy od boskiego umysłu do konkretyzacji w rzeczywistości. Natomiast komentarz Akwinaty odznacza się kierunkiem wstępującym, wychodzącym od faktów, od rzeczywistości, od tego, co zaistniało w rzeczywistości. I to spostrzeżenie odnosi się nie tylko do refleksji teologicznej z fundamentalnymi kwestiami wcielenia, odkupienia, niepokalanego poczęcia, ale również chodzi o refleksję filozoficzną. Rozważając filozofię Scota, należy podkreślić fundamentalną rolę, jaką odgrywało pojęcie bytu jednoznacznego obejmujące zarówno jego istnienie na płaszczyźnie intelektualnej, jak i rzeczywistej. Intelekt poznawałby wszystko, co istnieje, byty skończone, jak i byt nieskończony. I z pojęciem nieskończoności odniesionym do Boga Dun Scott powiązał jego przymioty, w tym wolność. Stąd dla franciszkanina wszechmoc Boga jest niczym innym, jak aktualizacją niczym nieuwarunkowanej woli bytu pierwszego poprzez przeniesienie rzeczy z ich istnienia w umyśle Bożym do ich urzeczywistnienia, czyli potencja absoluta i potencja ordinata, w konkrecie. Akcent położony na niczym niezdeterminowaną wolę Boga, dzięki której byty istniejące w jego umyśle mogą zostać urzeczywistnione, umożliwił Scottowi wyjaśnienie kwestii niepokalanego poczęcia. W przypadku filozofii arystotelesowsko-tomistycznej, która opierając się na poznaniu bytów skończonych dzięki analogii orzekała przymioty zarówno o bycie skończonym, jak i o Bogu, było to absolutnie niemożliwe. Różnice dostrzeżone na płaszczyźnie filozoficznej prowadzą do odmiennych koncepcji teologicznych. Według Dunsza Scotta Chrystus jako summum bonum był przewidziany jeszcze przed stworzeniem świata, gdyż dzięki przewidzianemu przejęciu ludzkiej natury przez odwieczne słowo wszystkie byty stworzone otrzymały możliwość miłowania Boga w nieskończony sposób. Dla Akwinaty natomiast wcielenie było odpowiedzią Bożego miłosierdzia na sytuację po grzechu pierwszych rodziców. O ile przyjście na świat Chrystusa było podyktowaniem, wybawieniem rodzaju ludzkiego z niewoli grzechu, to dla Scotta Syn Boży przyjąłby ludzką naturę nawet wówczas, gdyby grzech nie pojawił się na świecie. Dostrzeżone różnice w ujęciu podstawowych kwestii natury filozoficznej rzutują na odmienne ujęcie niepokalanego poczęcia. Ukazuje się bowiem, że interpretacja poczęcia Maryi jako niepokalanego bądź pokalanego zależała od rodzaju przyjętej chrystologii, od soteriologii, u podstaw których tkwiły konkretne koncepcje filozoficzne obejmujące naturę bytu, poznania Boga, woli Bożej i wszechmocy Bożej. Przedstawiona refleksja pozwoliła odkryć, że u podstaw kontrowersji wokół niepokalanego poczęcia i tak dwóch diametralnie odmiennych stanowisk wobec tej prawdy fundamentalną rolę odegrały dwa całkowicie różne, odrębne systemy filozoficzne, z których jeden reprezentował kierunek wstępujący, czyli odgórny, drugi kierunek oddolny, wstępujący. Wobec tak diametralnych różnic należy stwierdzić, że systemy Tomasza z Akwinu i Dunsa Scotta wobec kwestii niepokalanego poczęcia były nie do pogodzenia. Czy wobec tego w kontrowersji wokół niepokalanego poczęcia należy uznać rozwiązanie Dunsa Scotta za zwycięskie? Odpowiedź na to pytanie daje Urząd Nauczycielski Kościoła. Konkretnie papież Pius IX w Bulli Ineffabilis Deus daje rozwiązanie zaskakujące. Bowiem, uwaga, papież w 1854 roku, definiując niepokalane poczęcie jako dogmat wiary, dokonał syntezy dwóch wykluczających się rozwiązań. Z doktryny Dunsa Scotta przejął koncepcję odkupienia zachowawczego Maryi, natomiast pominął odwieczną predestynację wcielenia, ale również pominął koncepcję Chrystusa jako najdoskonalszego pośrednika, który, że tak powiem, w tym najdoskonalszym akcie swojego pośrednictwa zachowuje Maryję od grzechu. Natomiast z drugiej strony wpisuje to odkupienie zachowawcze, czy zachowanie Maryi właśnie od grzechu pierworodnego, w koncepcję klasycznej teologii z Chrystusem, Zbawicielem, z tajemnicą paschalną Chrystusa, która w refleksji Tomasza, w soteriologii Tomasza była bardzo mocno podkreślana. Dlatego też przytoczę słowa definicji Najświętsza Maria Panna: od pierwszej chwili swego poczęcia mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nietknięta od wszelkiej skazy grzechu pierworodnego. I jeszcze dwa zdania, bo widzę, kończę. W tym świetle historia kontrowersji o niepokalanym poczęciu jawi się jako historia dojrzewania prawdy w wierze ludu Bożego. Prawdy, którą z jednej strony objawia Duch Święty, a którą teologowie usiłują wyrazić za pomocą różnych koncepcji, za pomocą różnych systemów, posługując się najprzeróżniejszymi sposobami. I w tej kontrowersji nie ma zwycięzców ani zwyciężonych, bowiem zwycięża prawda. Duch Święty prowadzi Kościół do pełnej prawdy, pomimo niejednokrotnie kontrowersji, najprzeróżniejszych starć pomiędzy różnymi teologami, wśród najprzeróżniejszych ludzkich poszukiwań, niekiedy wadliwych, niepełnych rozwiązań, napięć i kontrowersji czy ludzkich ambicji. Tym niemniej w tym wszystkim Bóg prowadzi człowieka do coraz pełniejszego poznania prawdy objawionej przez siebie. I na tym bym zakończył. Dziękuję.